Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Witamy i zapraszamy. Dziś zaczniemy od ważnego przypomnienia. Każdy pacjent z podejrzeniem nowotworu powinien dostać kartę DILO, czyli kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego.
Może zostać wystawiona pacjentowi, u którego lekarz zdiagnozował, rozpoznał chorobę onkologiczną, ale też może ją otrzymać pacjent, u którego lekarz podejrzewa dopiero taką chorobę.
Sprawdzimy, czy to działa. Potem powiemy o nowoczesnym sprzęcie, który będzie służył pacjentom w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Poznaniu.
Mamy prawie 500 000 pacjentów rocznie, ponad 5 000 pracowników i jesteśmy w ciągłym procesie rozwoju.
Przedstawiciele szpitala mówią o rewolucji sprzętowej. Po muzycznej przerwie zapytamy, dlaczego tak trudno namówić mężczyzn na badania.
Mężczyźni są niestety strasznie uparci, leniwi, nie chcą iść do lekarza, nie słuchają swoich żon, przyjaciółek, sióstr, córek.
W Poznaniu odbył się bieg dla zdrowia mężczyzn. Na koniec zajrzymy do akademika Esculap w Poznaniu. Dom studencki Uniwersytetu Medycznego przeszedł gruntowną modernizację.
Jest to budynek nie do poznania, jest odnowiony. Przestrzeń w pokojach jest ogromna, jest jak nowy budynek zupełnie, nie da się go poznać.
Zapraszam na pół godziny z wielkopolską medycyną.
Magazyn na zdrowie.
Karta DILO, czyli karta diagnostyki i leczenia onkologicznego, to dokument uprawniający do szybkiej ścieżki onkologicznej. Może ją wystawić lekarz rodzinny lub lekarz specjalista już w przypadku podejrzenia nowotworu. Sprawdzimy, czy pacjenci dostają takie karty.
Karta diagnostyki i leczenia onkologicznego,
mówi rzecznik wielkopolskiego NFZ Marta Żbikowska-Cieśla.
Może zostać wystawiona pacjentowi, u którego lekarz zdiagnozował, rozpoznał chorobę onkologiczną, ale też może ją otrzymać pacjent, u którego lekarz podejrzewa dopiero taką chorobę.
Jeżeli coś sobie wybadam, to zgłaszam się do lekarza onkologa.
Z taką kartą pacjent, zgłaszając się na diagnostykę czy też do innego specjalisty, czy na leczenie chirurgiczne, powinien otrzymać szybszy termin.
Kiedy pan się dowiedział o chorobie nowotworowej?
2017.
Czyli już trochę to trwało.
Tak. Jestem bojownikiem z długim stażem, ale znam z dłuższymi stażami.
Jakie to było rozpoznanie?
Rak prostaty. I trochę, a potem przyszła pandemia i trochę sobie to zlekceważyłem, no i także jest w tej chwili chemioterapia. Bardzo wczesne, bo malutkie takie było, myślałem, że sobie zdam z nim radę, ale nie, to tak nie działa, nie? Także przyrok. Należy szybko działać, zresztą to przekazuje o tyle ta nauczka. Mój tato mi tego nie przekazał, on umarł, ale w wieku 90 lat, ja myślałem, że ja też umrę na raka prostaty w wieku 90 lat, to tak nie działa w takim tutaj.
No jak ta ścieżka wyglądała?
Standardowo tak, hormonoterapia, potem chemioterapia, no i to tak do tej pory trwa. Z lepszym bądź gorszym skutkiem.
Anna Piłat-Bredow, prezeska Stowarzyszenia Rakujemy Jak Chcemy.
Ta ścieżka onkologiczna tu działa? Faktycznie to idzie tak krok po kroku, dosyć szybko, jak powinno iść?
To jest świetny szpital, mamy świetnych fachowców, mamy bardzo dużo badań, bo to jest bardzo ważne. Natomiast no, jakbyś miał powiedzieć, czy to idzie tak szybko? No my byśmy chciały, żeby szło szybciej, bo coraz więcej jest pacjentów. I to, co jeszcze wystarczało kilka lat temu, mimo że szpital przyspiesza, to tych pacjentów ta ilość się zwiększa. I wciąż my jako pacjentki byśmy chciały, żeby to faktycznie trwało od otwarcia DILO do leczenia te 28 dni. A różnie to po prostu bywa, no bo czasem ta diagnostyka musi być bardziej poszerzona, wtedy się wydłuża. Potem jest jeszcze czas, na przykład rozpoczęcie chemioterapii zazwyczaj jest szybciej, ale jeżeli się zaczyna operacją, to trochę trwa dłużej.
Karty są wystawiane na pewno nie wszystkim pacjentom, u których właśnie jest podejrzenie lub diagnoza choroby onkologicznej. W 2025 roku w Wielkopolsce takie karty DILO zostały wydane dla ponad 33 tysięcy pacjentów.
Dlatego przedstawiciele funduszu apelują do lekarzy, ale też do pacjentów.
Przypominamy lekarzom o tym, żeby wystawiali karty DILO w sytuacjach, kiedy jest to możliwe, ale też pacjentom, którzy mogą domagać się takiej karty, jeżeli chorują na chorobę onkologiczną lub też właśnie u nich wystąpiło podejrzenie takiej choroby. Bo widzimy na przykładzie chociażby tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, kolonoskopii i gastroskopii, gdzie w 2025 roku te świadczenia zostały sprawozdane na 588 kart DILO. No to jest naprawdę bardzo mało, patrząc na wykonania tych badań. Sama tomografia komputerowa została wykonana 31,5 tysiąca razy dla pacjentów tylko onkologicznych.
Bez karty pacjent czeka dłużej.
Karta DILO jest ważna dla pacjenta, który otrzymuje dzięki temu prawo do szybkiej diagnostyki i podjęcia leczenia, natomiast podmiot leczniczy, przyjmując pacjentów z kartą DILO i udzielając świadczeń, ma gwarancję, że Narodowy Fundusz Zdrowia w 100% pokryje koszt tych świadczeń.
Taką kartę może wystawić m.in. lekarz rodzinny.
Kartę może wystawić także specjalista, u którego pacjent się leczy.
To my powinniśmy nim pokierować, to my powinniśmy go nakłonić. My ogólnie mówię, no nie konkretnie dany lekarz, ale system.
I karta może też zostać wystawiona w szpitalu.
Wystarczy iść nawet do lekarza pierwszego kontaktu. Dorota Kruszona, Stowarzyszenie Rakujemy Jak Chcemy. I on od razu też wystawia kartę DILO. W momencie, kiedy mamy już jakiekolwiek podejrzenie, że będzie diagnozowana u nas choroba nowotworowa, bo jest coś niepokojącego, nawet lekarz POZ-u może wystawić taką kartę.
I to faktycznie powinno przyspieszyć. Chociażby.
Więc może brak wiedzy tych lekarzy pierwszego kontaktu i takie odsyłanie. No my akurat osobiście się z tym nie spotkałyśmy. A mamy grupę ponad 3000 pacjentek na Facebooku i szczerze mówiąc, takiego posta nie było. Być może w małych miejscowościach, czy gdzieś, gdzie faktycznie brak jest tej wiedzy, też jest brak świadomości pacjentów, bo na przykład takie wspieranie jak u nas, jak ktoś zaczyna się diagnozować, to od razu jak zapyta, dostanie taką informację od innych pacjentek, żeby się domagać tej karty.
To było błyskawicznie, miałem tą kartę DILO, także jak już się ja zdecydowałem na to, i potem już było szybciutko. Nie? Tomografy, USG i tak dalej, to bardzo szybko, nie czekałem za tym, nie czułem się jakby niezaopiekowany, prawda, i że muszę czekać na wyniki.
Idzie nowe. Medycyna przyszłości.
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu przygotowuje się do wielkiej przeprowadzki ze starych budynków. W nowych 3 modułach szpitalnego kompleksu jest już nowoczesny sprzęt. Udało się go kupić m.in. dzięki pieniądzom z Krajowego Planu Odbudowy.
Fundusze, które pozwoliły nam zrobić rewolucję w zakresie sprzętu, jakim dysponuje szpital.
Mówi dyrektor szpitala Stanisław Szczepaniak.
Pozwoliły zrobić rewolucję w zakresie sprzętu, począwszy od diagnostyki przez sprzęt zabiegowy, skończywszy na sprzęcie takim bezpośrednio przeznaczonym dla poprawy samego komfortu pobytu pacjenta w szpitalu. Z naszego punktu widzenia to, że akurat trafiliśmy na moment, w którym tak znaczące fundusze trafiły do szpitala i wsparły całą inwestycję, powodują, że sprzętowo, nie tylko infrastrukturalnie, wznieśliśmy się na poziom najlepszych ośrodków europejskich.
Tak naprawdę my przechodzimy największą transformację inwestycyjną, jeżeli chodzi o szpital.
Zastępca dyrektora szpitala do spraw projektów Krzysztof Górski.
Szpital w Poznaniu tak naprawdę jest największą medyczną budową w kraju, a ja bym sobie nawet pozwolił powiedzieć, że największą tego typu budową w Europie Środkowo-Wschodniej. Mamy prawie 500 000 pacjentów rocznie, ponad 5000 pracowników i jesteśmy w ciągłym procesie rozwoju. Ze środków Krajowego Programu Odbudowy dokonaliśmy inwestycji ponad 130 milionów złotych i to były głównie takie 3 obszary, 5 projektów. Oczywiście największym obszarem to była onkologia, to jest inwestycja blisko 90 milionów złotych.
Ja reprezentuję uniwersytecką onkologię.
Profesor Rodryk Ramlał.
Która rozwija się bardzo dynamicznie. Jesteśmy w tej chwili jednym z najnowocześniejszych ośrodków onkologicznych w Polsce pod różnymi względami. To, co udało się dzięki środkom z KPO uzyskać i zakupić, to ten robot do przygotowania chemioterapii. Jest to pierwszy robot w zachodniej Polsce, tak funkcjonujący sprawnie i w pełni wydolnie. Zmienia to całkowicie strukturę działalności apteki pod względem możliwości wydajności, czasowości i rytmu pracy personelu apteki, farmaceutów i personelu wspomagającego. Jest to przyszłość, która jest, że tak powiem, jedynym kierunkiem, który uznajemy za słuszny. Odciążenie personelu ludzkiego dzięki stosowaniu tego typu urządzeń. Nasz Instytut Onkologii też kładzie nacisk na jakość naszych usług. Uważamy, że nie tyle liczba przyjętych chorych, ale ten czas, jaki chorzy spędzają w naszym ośrodku, powinien być dedykowany chorym, żeby ci chorzy czuli się nie do końca jak w szpitalu i żebyśmy mogli im zapewnić takie postępowanie o charakterze wspomagającym to leczenie. Urządzenie, które umożliwia zabezpieczenie włosów, szczególnie u młodych kobiet, w trakcie agresywnego, radykalnego leczenia, szczególnie dedykujemy te urządzenia młodym kobietom z rozpoznanym rakiem piersi, które mają tak zwane leczenie okołooperacyjne, czyli przed i po operacji stosujemy bardzo agresywne leczenie systemowe, które przed erą tego typu urządzeń doprowadzało w 90% do utraty włosów. W tej chwili jesteśmy ośrodkiem, który posiada najwięcej urządzeń w Polsce. Mamy 9 maszyn, które zabezpieczają na ten moment nasze potrzeby, czyli każda osoba, która zadeklaruje chęć wsparcia tego leczenia poprzez tego typu urządzenie, ma to u nas zagwarantowane. Czyli robimy kolejne kroki, kolejne postępy dzięki tym pozyskanym środkom. Następnym bardzo istotnym elementem, niebawem w ciągu najbliższego roku rozpoczynamy budowę Uniwersyteckiego Zakładu Radioterapii, co umożliwi całkowite uniezależnienie się i możliwość leczenia naszych pacjentów w sposób kompleksowy na terenie naszego uniwersytetu.
Na kardiologię wysokospecjalistyczną przeznaczyliśmy 34 miliony złotych, na cyfryzację, która jest tak ważna teraz w rozwoju usług medycznych i cyberbezpieczeństwo i algorytmy sztucznej inteligencji wydajemy łącznie 14 milionów złotych. No i oczywiście mentoring i rozwój kadr, nieco mniejsza inwestycja 200 tysięcy złotych, ale również bardzo ważna. Udało nam się zakupić do różnych części szpitala ponad 100 pozycji sprzętowych, które już pracują lub za chwilę będą pracowały na oddziałach. Przede wszystkim zainwestowaliśmy w system do mapowania mózgu. Była ogromna inwestycja w zakresie stołów operacyjnych, sprzętu do diagnostyki i kontroli postępu leczenia. Jeżeli chodzi o obszar kardiologii, to ten mniejszy służył przede wszystkim doposażeniu w echokardiografy, w aparaty EKG, holtery, głowice do USG w naszych przychodniach, gdzie obsługujemy ambulatoryjnie pacjentów, co jest bardzo ważne w kontekście odwróconej piramidy świadczeń. W szpitalu mamy 15 km dokumentacji papierowej i dzięki powstaniu Centrum Digitalizacji w najbliższych miesiącach czy latach dokonamy ucyfrowienia całej dokumentacji medycznej, a więc będzie lepszy, łatwiejszy dostęp zarówno dla klinicystów, jak i dla pacjentów, jeżeli chodzi o dokumentację medyczną.
Na zdrowie.
Podobno w Rzymie napadało gradu po kolana. W Japonii wiśnie zakwitły o dwie pory roku wcześniej, a ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja ciągle.
Magazyn na zdrowie.
Teraz wrócimy do imprezy, podczas której szczególną uwagę poświęcono zdrowiu mężczyzn. Nad jeziorem Rusałka w Poznaniu zorganizowano bieg Zamojskiego połączony z piknikiem medycznym, gdzie za darmo panowie mogli się przebadać. Czekał na nich m.in. kardiolog. Bieg dla zdrowia mężczyzn zorganizowały zakłady kurnickie.
Na pierwszym miejscu wiadomo badania dla mężczyzn. Monika Korolewska, Fundacja Zakłady Kurnickie. Bo często mam wrażenie, że zapominamy o mężczyznach. Jest bardzo dużo projektów skierowanych do kobiet. My tutaj bieg Zamojskiego, bieg po zdrowie imienia Władysława Zamojskiego kierujemy w kierunku mężczyzn, badań lekarskich. W tym roku mamy rekord, mamy około 350 osób na listach. Co jest zaskakujące, bo co roku bardzo dużo nam przybywa właśnie uczestników.
W większości panowie?
No i tu niestety panią zaskoczę, nie. Niestety nie, bo jak sprawdzałam właśnie listy, to 70% to są kobiety. Niestety. I tak samo w tym roku mamy po raz pierwszy Mistrzostwo Wielkopolskiej Izby Lekarskiej. Mamy ponad 30 lekarzy zapisanych i też tam sprawdzałam ilościowo, jak to wygląda, przełożenie kobiety-mężczyźni, to niestety też kobiety.
Czyli jeszcze dużo do zrobienia.
Tak, bardzo dużo, niestety. Mężczyźni po prostu, no nie wiem, chyba inne aktywności wolą.
A może
tak.
Jeszcze do nich nie dotarło, że warto się ruszać, tak. Warto się zbadać. Rozumiem, że łączycie Państwo ruch, bieg plus badania, żeby wszystko było na miejscu.
Tak, Bieg po zdrowie jest projektem, który de facto ma swoją misję. Tak jak Zamojski, który jest fundatorem Fundacji Zakłady Kurnickie, dbał o ruch, o sprawność fizyczną, było to dla niego dosyć ważne. Był założycielem w Zakopanem Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, zdrowym ciele, zdrowy duch, tak w skrócie. No i tutaj jakby kultywujemy tą jego myśl i łączymy zdrowie, łączymy historię, ale też łączymy dodatkowo w tym roku jubileusz Arboretum Kurnickiego, które obchodzi swoje 200-lecie i medal w tym roku jest zaprojektowany właśnie z tej okazji. Na medalu, jak można zobaczyć, są przepiękne magnolie, z których słynie arboretum.
Co panią tu przyciągnęło?
No, przyciągnęła mnie dyscyplina sportowa, którą uwielbiam, to są kijki nordykowe.
Tu w kolejce do lekarza, tak?
Tu w kolejce do ortopeda akurat, nie z jakiej konsultacji.
Dobrze, że takie konsultacje są?
Tak, oczywiście, no bo trzeba się badać. Oprócz tego, że po prostu chodzimy, gdzieś tam sobie te sporty uprawiamy, to jednak trzeba się po prostu zbadać, czy po prostu wszystko jest okej w naszym organizmie.
Rozumiem, że to ważna ta dostępność, tak?
Tak, to jest tak, nie każdy po prostu ma czas, żeby po prostu iść do tego lekarza, postać w kolejce, a tu jednak tak.
A to na wyciągnięcie ręki nawet.
Badania też wszystkie były ładnie robione.
A, czyli zrobił pan?
Ja powiem i tak, jesteśmy z fundacji, gdzie plan A to jest profilaktyka, co za tym idzie właśnie została zrobiona, bo ciśnienie, były inne rzeczy, teraz jest pomiar glukozy 83, wynik bardzo dobry, ale my właśnie dbamy też o plan B, czyli wszystko to nieprzewidziane, co się może wydarzyć.
Co jest z tymi panami, mężczyznami, że oni się nie chcą badać?
Powiem pani tak, właśnie dlatego jestem ambasadorem fundacji, żeby przekonać mężczyzn, że warto się badać. Sam jestem po histopatologii ostatnio, mamy diagnozowany niezłośliwy nowotwór, ale po co to mówię, niedługo jest osopat. Ja uważam, że faceci mężczyźni, nieważne w jakim wieku, badajmy się, bo szczerze, lepiej przed niż po. Do nas często też dzwonią klienci różnego rodzaju, którzy już zachorowali, pytają, jak można im pomóc, tylko zapominają o jednej najważniejszej rzeczy. Często po czy po chorobie już jest po prostu za późno. Także po diagnozie, więc wszystko co przed
jest ważne.
Tak, powinno być dla każdego.
Co mnie przyciągnęło? Ogólnie na bieg, tutaj mój syn. Jak biegł na 600 metrów i dlatego z nim też przyszedłem.
Rozumiem, medal już jest, tak?
Tak, jak najbardziej. Skorzystałem z pomiaru ciśnienia, z pomiaru tkanki tłuszczowej i pomiaru ilości glukozy.
I jak?
No wszystko jest w normie, więc jestem zadowolony, także ze wszystkich badań tutaj skorzystałem. Jeszcze czekam tutaj na konsultację z fizjoterapeutą.
Rozumiem, że takie akcje potrzebne, tak? Bo panowie niezbędnie się badają.
Jak najbardziej. Uważam, że potrzebne. W miłej atmosferze można się przebadać bez jakiegoś stresu związanego z wizytą u lekarza, także jak najbardziej świetna akcja.
Warto badać ciśnienie, kontrolować to, żeby nas choroba jakaś nie zaskoczyła.
Panów chyba trudno przekonać z takich badań profilaktycznych. Rzadziej się badają niż kobiety.
No, do momentu zachorowania na pewno.
Dariusz Grzybek, prezes Fundacji Zakłady Kurnickie. Panowie, badajcie się. To jest hasło nadrzędne, hasło misji tego biegu. Mężczyźni są niestety strasznie uparci, leniwi, nie chcą iść do lekarza, nie słuchają swoich żon, przyjaciółek, sióstr, córek. posłuchajcie, idźcie się zbadać, zbadajcie sobie krew, ciśnienie, prostatę. Te wszystkie badania mogą wam uratować życie, wydłużyć życie, poprawić funkcjonowanie, kondycję. Ja idę z żoną razem.
Ważna aktywność.
Ważna aktywność. Bycie z żoną jest to bardzo ważną aktywnością, a oprócz tego oczywiście wzajemnie się dopingujemy i wysyłamy na różne badania profilaktyczne.
Na koniec zajrzymy do zmodernizowanego akademika Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Zakończyła się prawie dwuletnia przebudowa domu studenckiego SQLab, który przez lata przyciągał mieszkańców do działającego tam klubu muzycznego. Klubu nie będzie, ale studenci zyskali komfortowe przestrzenie.
Oj, nie do Poznania. Mieszkałem tam 4 lata, to są moje drugie studia. Igor Kowalski, student 3 roku kierunku pielęgniarstwo. Wcześniej skończyłem ratownictwo medyczne też tutaj na uniwersytecie. Jest to budynek nie do Poznania, jest odnowiony. Przestrzeń w pokojach jest ogromna, jest jak nowy budynek zupełnie. Nie da się go poznać.
Ale miejmy nadzieję, że dusza zostanie taka, jaka była.
Rozumiem, że wygodniej po prostu.
Tak, najbardziej komfortowo. Joanna Piczkola, studentka 5 roku kierunku lekarskiego. Bardziej myślę, że dla studentów przyszłych jak najbardziej.
Państwo konsultowali jako studenci, jakie były te uwagi takie do spełnienia?
Przede wszystkim duża część projektu to jest nasza inicjatywa. My wiedzieliśmy, co grało w SQLab-ie, co było do poprawy i nasze uwagi były jak najbardziej uwzględniane w projekcie.
Czyli na przykład jakie?
Na przykład chociażby sama konstrukcja łóżek, rozmieszczenie szafek czy aneksu.
Okay. Dobór kolorystyczny również też był pozostawiony w naszej gestii.
Byli zaproszeni do współpracy Jakub Żurawski, prorektor do spraw studenckich. Doboru mebli, kolorystyki.
Ustawień chyba pokojów.
Ustawień pokojów, tak. To jest faktycznie to, że pan rektor bardzo dba o naszych studentów i jest faktycznie prostudencki. To był taki miły akcent, ponieważ faktycznie mogli zadecydować. Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego została zaproszona, ale nie tylko. Władze administracyjne ze studentami faktycznie się spotykali i wysłuchiwali przede wszystkim mieszkańców, którzy tutaj już znają ten budynek.
Jak bardzo SQLab się zmienił?
Zdecydowanie się bardzo zmienił, ponieważ komfort wzrósł niesamowicie. Są pokoje jedno- i dwuosobowe. W każdym pokoju jest łazienka z prysznicem, jest lodówka, mikrofalówka, czyli właściwie wszystko, co powinno być. Właściwie to są takie małe apartamentowce w porównaniu z tym, co było dotychczas. No i też jeszcze to, że bezpieczeństwo zdecydowanie wzrosło, ponieważ wyjście ewakuacyjne czy drogi ewakuacyjne też są zgodne ze wszystkimi normami, więc tutaj to jest coś, co jest chyba najważniejsze pod tym względem.
Ilu studentów zamieszka tu od nowego roku akademickiego?
Ponad 500 studentów. No to jest jakość względem liczby dotychczas zamieszkujących studentów, ale wydaje mi się, że jest to faktycznie coś, co studenci faktycznie docenią.
Coś jeszcze się zmieniło. O klubie słyszeliśmy, ale raczej klub nie wróci, tak?
Raczej klub nie wróci z tego względu, że nie jest to decyzja w uczelni, ponieważ no nie możemy prowadzić działalności kulturalnej, gdzie jeszcze będzie sprzedawany alkohol, więc musiały się zmienić przepisy.
Liczba pięter została? Coś w tych przestrzeniach wspólnych się jeszcze zmieniło? Doszły może jakieś nowe przestrzenie?
Doszły takie przestrzenie dla osób z niepełnosprawnościami. To jest faktycznie, jest kilka takich pokoi przystosowanych dla studentów z niepełnosprawnościami. A poza tym, no oczywiście te przestrzenie wspólne, które były, no ale zupełnie w takim komfortowym wydaniu.
Rozumiem, że czas budowy się Państwo zmieściliście w tych planach, tak?
Zdecydowanie tak. Oczywiście pewnie jeszcze drobiazgi pozostają, tak jak po generalnym remoncie zawsze coś zostaje do zrobienia.
Czy studenci już mogą aplikować o miejsce?
Powolutku tak, aczkolwiek mamy ogólny system, więc powoli będą mogli część studentów, która wcześniej mieszkała, oczywiście to są pierwsze osoby, które będą mogły zamieszkać, ale nasz kierownik akademików faktycznie na bieżąco zawsze monitoruje. Zawsze staramy się to, żeby te akademiki były wypełnione i żeby pokoje nie stały puste.
Student może wybrać akademik?
Może próbować się wybierać akademik. Ceny w akademikach są różne, więc to na pewno może. Studenci, którzy już mieszkali w danym akademiku, no to z nowym rokiem akademickim mają tą możliwość, że im przysługuje właściwie prawo dalszego zamieszkiwania, więc są regulaminowe wszystkie względy, ale tak jak najbardziej może. Z tego co pamiętam, to pokój dwuosobowy naprawdę w dobrych warunkach to jest 1050 chyba złotych, a w pokój jednoosobowy 1500 zł. Jeśli chodzi o akademiki nasze uczelniane, to jest faktycznie najdroższe, no ponieważ standard jest najwyższy, ale jeśli chodzi o akademiki na przykład prywatne czy innych uczelni, to ja nie mam takiej wiedzy bezpośredniej, aczkolwiek wiem, że w akademikach prywatnych, no to ten koszt jest zdecydowanie wyższy.
Tu przed remontem mieszkali też studenci anglojęzyczni, oni rozumiem też wrócą.
Tak, wrócą, ponieważ to jest tak, że studenci anglojęzyczni są rozmieszczeni w różnych akademikach naszych, więc jak najbardziej też będą mieszkać.
Myślę, że szybko się zapełni.
To był już ostatni temat w naszym magazynie medycznym. Zapraszamy za tydzień o tej samej porze oraz na naszą stronę internetową radiopoznań.fm. Tam w zakładce audycje można znaleźć wszystkie poprzednie odcinki naszego programu. Do usłyszenia.
Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.